No, przyznacie, że trochę Alice Merton nas podniosła na duchu, rozbujała. No, ale my wracamy do twardej rzeczywistości i skoro już skupiliśmy się na sensacjach, które dostarczają nam, tygodniki, to jutrzejsza Gazeta Polska i znowu bombowy ładunek, tym razem autorstwa Piotra Nisztora. Przy telefonie właśnie Piotr Nisztor. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co będzie jutro w artykule o przebierańcach?
No właśnie, ta nazwa przebierańca może nie wszystkim cokolwiek mówi. No, chodzi o ten słynny gang zatrzymany pod koniec stycznia bieżącego roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Gang ludzi podających się za pracowników służb specjalnych, a faktycznie ludzi, którzy z tymi służbami nie mieli albo nic wspólnego, albo już dawno z tych służb
odeszli. A przepraszam, ze służbami specjalnymi, z periodykiem służby specjalne, jeden z przywódców tego gangu miał trochę wspólnego, był zastępcą redaktora naczelnego.
No, jeśli chodzi o samą nazwę służby specjalne, faktycznie takie pismo bodajże jeszcze chyba wychodzi i faktycznie z tych 8 zatrzymanych, jeden z nich, Tomasz Esz, to człowiek, który był wicenaczelnym tegoż właśnie wspomnianego przez ciebie periodyku, a pozostałych 7 to właśnie ci, którzy podawali się za pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a Tomasz Esz wspomniany podawał się za agenta CBA. W tej całej sprawie jednak zastanawiało od samego początku to, kto faktycznie stoi za tym gangiem, kto ten gang uwiarygadnia. No i odpowiedź na te pytania właśnie w jutrzejszej Gazecie Polskiej. Dla niektórych może być to szok, bo będzie bardzo znane nazwisko osoby, no, która wydawałoby się z taką
byłego ministra
nie powinna mieć nic wspólnego, tak, byłego ministra sprawiedliwości. Zresztą ja bym nie chciał zdradzać szczegółów. Zresztą razem z Witkiem Gadowskim będziemy ujawniać szczegóły dzisiaj wieczorem o 23 w telewizji, o 20.30, przepraszam, o 20.30 tak, w telewizji Republika i tam poznają Państwo nie tylko nazwisko ów ministra, ale również rozmowy, nagrania z rozmów, jakie prowadził w swojej kancelarii. Myślę, że dla niektórych będzie to zaskoczenie, bo ci niektórzy nobliwi mecenasi, którzy tak bardzo czasem gardłują w mediach i opowiadają o tych wielkich różnych łamaniu prawa przez sądy czy prokuratorów, no sami też w swoim ogródku mają czarne owce. No, myślę, że to będzie szok, będzie ciekawie. No i myślę, że to początek, bo w tej całej sprawie gangu przebierańców, w tej całym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach wątków jest bardzo dużo, są nazwiska znanych polityków, są treści ich SMS-ów, które w tym postępowaniu, z tego co udało mi się ustalić, się znajdują. No, praktycznie jak w soczewce, ta cała sprawa skupia te największe patologie trzeciej RP. Znajdą tam Państwo praktycznie wszystkie historie. No ale dla tych, którzy będą chcieli je pogłębić, na pewno jutrzejsza lektura Gazety Polskiej pomoże.
Jutrzejsza Gazeta Polska, przypominamy, i artykuł redaktora Piotra Nisztora. Ze swojej strony dodam, że syn tego prawnika 82-letniego, gdzieś ministra, o którym pisze redaktor Nisztor, przeszedł na islam i dziś ma na imię Piotr Ibrahim. Ale to już tylko ciekawostka i ona łączy się z naszym kolejnym gościem, który będzie mówił o zawiłościach świata islamu i o tym, co się dzieje. I bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Bardzo dziękuję.
Czekamy na jutrzejszą gazetę. Pozdrawiam, miłego dnia. I teraz mały dżingiel.
Wywiad wnet.
A my z taką sprawnością przyciężkawej baletnicy przeskakujemy na sprawy islamu i nieoceniony ekspert do spraw islamu jest właśnie naszym gościem, Franciszek Bocheński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. No i cóż, na Bliskim Wschodzie znowu kotłowanina niesłychana, a pan nam tu przynosi nowe wieści. Co się dzieje?
Dzisiaj nie chciałbym rozmawiać szerzej na temat islamu, tylko na temat aktualnej sytuacji w Syrii.
Bardzo proszę.
Z tym, że nie jestem politologiem. W tej chwili różni politolodzy zastanawiają się, co jest, każdy bada, jaki interes ma poszczególne państwo zaangażowane w konfliktu, który odbywa się na terenie Syrii. Ja chciałbym powiedzieć w skrócie, no może wyrazić się niepolitycznie, ale chciałbym przedstawić opinię przeciętnego Syryjczyka.
Proszę bardzo.
Na ten temat. Więc w tej chwili ostatnio Trump wyraził się w ten sposób o Basarze al-Asadzie. To jest monstrum, który zabija swoich niewinnych obywateli przy pomocy środków chemicznych. Należy z tym skończyć i dać mu nauczkę.
Temu monstrum.
Swojego czasu Reagan wyraził się o Kaddafim. To jest wściekły pies, który szerzy terroryzm na całym świecie i zabija swoich obywateli. Trzeba mu dać nauczkę. W związku z tym niewiele się zmienia. Zmienia się terytorium walki, zmieniają się środki walki, ale chodzi wciąż o to samo, czyli walkę o zachowanie hegemonizmu Stanów Zjednoczonych przeciw wszelkim konkurentom, szczególnie dawniej Związkowi Radzieckiemu, a później Rosji. Po II wojnie światowej pojawiły się dwa nowe mocarstwa. To znaczy przede wszystkim Stany Zjednoczone, a także walczyło o hegemonię, zaczął walczyć o hegemonię Związek Radziecki. Wojna trwała, Związek Radziecki miał swoje wpływy, szerząc komunizm. Między innymi w Korei, w Wietnamie i tak dalej. Chciałbym wrócić do tego, że Stany Zjednoczone po II wojnie światowej, a w końcu przy samym końcu II wojny światowej zastosowały najbardziej okrutny środek terrorystyczny, czyli bombę atomową, wychodząc z założenia, że trzeba wybrać mniejsze zło, czyli zakończyć tą okrutną wojnę, żeby ocalić miliony ludzi kosztem Hiroshimi i Nagasaki. Później w Wietnamie, przedtem w Korei, a później w Wietnamie, używały środków chemicznych, jak bomby napalmowe, środki chemiczne niszczące lasy i ludzi i wszelkie żywe istoty. I nic, nie było żadnego oporu, wszystko było w porządku. W tej chwili kwestia jest użycia broni chemicznej. Są dwie opinie. Jedna opinia przedstawiana przez Rosję i rząd syryjski jest taka, że to była prowokacja, że gaz nie był użyty. Kilka razy przedtem były oskarżenia o używanie gazu. Tak jak oglądałem telewizję oficjalną rządu syryjskiego, to oskarżali o to, że to była prowokacja tak zwanych białych hełmów, czyli tej organizacji.
UN.
Tak. A ci twierdzili, że to zrobił rząd syryjski. Podobna sytuacja jest w tej chwili. Nie jest ważne.
No bo trudno posądzać Asada o to, że jest niespełna rozumu. Zdobywając gutę, wrzuca broń chemiczną.
Obojętnie, czy Asad użył rzeczywiście ten gaz, czy nie użył, jest to po prostu środek demagogiczny, żeby usprawiedliwić atak na Baszara al-Asada i jego rząd. Tu chciałbym powiedzieć, o co tutaj przede wszystkim chodzi w tak zwanej wojnie domowej w Syrii, która nie jest wojną domową, tylko jest atakiem różnych państw na niewinnych ludzi w Syrii, każdego państwa w swoim interesie. Dwa państwa odgrywają zasadniczą rolę. To znaczy Stany Zjednoczone i Rosja. O co tu chodzi? Czym zawinił Asad Stanom Zjednoczonym? Po pierwsze, Asad jest ostatnim przywódcą wywodzącym się z Arabskiego Ruchu Narodowego.
Z partii Bas.
Tak, czy Nasser, czy partia Bas, to był Arabski Ruch Narodowy, który miał dwa dążenia. Pierwsze dążenie, utworzenie tak zwanej Wielkiej Ojczyzny Arabskiej. Drugie dążenie, zniszczenie Izraela, czyli wyzwolenie Palestyny, jak oni uważali. Gdyby udało się Arabskiemu Ruchowi Narodowemu utworzyć tak zwaną Wielką Ojczyznę Arabską, obojętnie czy kierunkowi Nasserowskiemu, czy Bassowi, czy Kaddafiemu i tak dalej, i zniszczyć Izrael, wtedy biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał krajów arabskich, powstałoby silne państwo, a nawet imperium, zagrażające nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale całej Europie. Po prostu zmieniłby się ład, ten, który był, i wróciłaby ta potęga islamu czy potęga arabska. Stąd też zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa europejskie miały interes, żeby zapobiec rozwojowi tych krajów arabskich, tak żeby one nie były silne. I niezależnie od tego, co Stany Zjednoczone, tak jak wspomniałem Reagana, mówiły o przywódcach, dyktatorach tych, chodziło o to, żeby nie dopuścić do potężnego rozwoju ekonomicznego, po pierwsze, a po drugie, nie dopuścić do zniszczenia Izraela. Bo jakikolwiek dyktator arabski, gdyby doprowadził do tak zwanego wyzwolenia Palestyny, czyli per saldo zniszczenia Izraela, miałby taką charyzmę w społeczeństwie arabskim, że stałby się wielkim faraonem, tak, wielkim przywódcą, kalifem całego państwa arabskiego i doprowadziłby do faktycznego zjednoczenia, co biorąc pod uwagę ten olbrzymi potencjał ludzki i finansowy, doprowadziłoby do zmiany całej sytuacji na świecie i Arabowie staliby się potęgą. Arabowie, którzy byli mordowani zarówno w czasie kolonializmu, okrutnie mordowani, wspomnę użycie karabinów maszynowych przeciw powstaniu w Sudanie Mahdiego. Wspomnę morderstwa, jakie dokonał Napoleon, między innymi.
Tak, kampanii egipskiej.
Egipskiej, ale nie tylko. Atakując Akkę na przykład wziął do niewoli 2000 prawie żołnierzy, których wybił, bo nie opłacało mu się, bo ich transportować i tak dalej, bo już nie miał pieniędzy i wrócił. Dalej to, co nastąpiło później, na przykład w Iraku i tak dalej, i tak dalej.
No i wreszcie mamy tą hipokryzję świata, do którego my należymy, zachodniego. Mówimy o Syrii, ponieważ tutaj ta propaganda oficjalna jakoś tam spełnia. A przecież w ogóle nie mówimy o Jemenie, gdzie dokonuje się straszliwych zbrodni w tej chwili i gdzie to robi Arabia Saudyjska, najbliższy sojusznik.
Tak, jeśli chodzi o Jemen, to powstało dość silne państwo po zjednoczeniu Jemenu. To państwo naprzód nie miało ropy naftowej, później miało, ale miało złoto, było dość bogate. Ja byłem w Jemenie w swojego czasu za rządów poprzedniego prezydenta. On prowadził bardzo umiejętną politykę.
On był właśnie z Huti.
To nie był z Huti konkretnie, ale miał związki z najsilniejszymi plemionami. To nie chodziło o to. On prowadził politykę taką zjednoczeniową, bardzo, bardzo umiejętną. Między innymi, mimo tego, że wypowiadał się bardzo antyamerykańsko i antyizraelsko, żeby mieć popularność wśród społeczeństwa, sprowadził na przykład Marines, zaprosił pod pozorem rozminowania terenów po wojnie zjednoczeniowej. Gdy byłem w 2000 roku, gdy był ten atak na kanonierkę amerykańską, nagle w Adenie, miasto Aden został opanowane całkowicie przez armię amerykańską. Nagle się pojawili. Więc on nie był zagrożeniem.
Ale przeszkadzało to Arabii Saudyjskiej.
W tej chwili jest kwestia nie Arabii Saudyjskiej konkretnie, ale i Jemenu, tylko kwestia Iranu. Ponieważ Iran jest państwem szyickim. Iran to też jest powód tej walki Stanów Zjednoczonych w Syrii. Bo Asad zrobił umowę z Iranem, który dostarczał pomocy dla Hezbollahu. W związku z tym w tej chwili, jak doprowadziły Stany Zjednoczone do faktycznego upadku arabskiego ruchu narodowego, to ostatnim zagrożeniem, obecnym zagrożeniem dla Izraela jest największym Iran. A konkretnie Hezbollah, który jest w Libanie obok i jest bardzo dobrze zorganizowany. I gdy ma pomoc takiego silnego państwa i bogatego jak Iran, to jest faktycznym wrogiem Izraela. W związku z tym, gdy usunięto tego prezydenta, który w sumie był proamerykański, jak zresztą w ostatnim momencie także zmienił swoją politykę i Kaddafi, i inni byli dyktatorzy, którzy zostali zgładzeni czy usunięci, wywodzący się z arabskiego ruchu narodowego i dlatego upadli. A co zrobił Asad? Asad w przeciwieństwie do Kaddafiego, do Mubaraka czy innych przywódców państw arabskich wywodzących się z arabskiego ruchu narodowego, zrobili po upadku Związku Radzieckiego, który przestał im pomagać i nie mieli możliwości, zrobili pierestrojkę w stronę polityki prozachodniej. Natomiast Asad zostawił na swoim terenie bazy rosyjskie,
szczególnie czyli Tartus.
Czyli kontynuował
politykę ojca.
Tą politykę, którą robił arabski ruch narodowy, a którym pomagał i wykorzystywał arabski ruch narodowy, Związek Radziecki w walce ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest, jak powiedziałem, pierwszy powód, że Asad został jedynym przywódcą wywodzącym się z arabskiego ruchu narodowego. Drugi powód, że Asad zachował sojusz z Rosją, a trzeci powód to, jak wspomniałem, że Syria dzięki umowie Asada z Iranem była terytorium transportu czy transferu pomocy Iranu dla Hezbollahu. I wracając do Jemenu, chodzi o to, gdyby władzę przejęli szyici, byłoby możliwe, żeby Iran miał tam bazy.
bardzo blisko swojego śmiertelnego wroga, czyli Arabii Saudyjskiej.
Tak.
I tak zawiłości Bliskiego Wschodu w sposób przystępny, a przede wszystkim oparty na głębokiej wiedzy i doświadczeniu własnym, wyjaśnia pan Franciszek Bocheński, nie po raz pierwszy już w poranku Radia Wnet. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Ja również dziękuję. Chciałem powiedzieć, że miałem krótką wypowiedź. Trudno było wszystko powiedzieć.
Tyle. Ale to kolejny odcinek. Jeżeli chcecie państwo się
inshallah,
dowiedzieć...
Inshallah, jak powiem.
Inshallah, czyli jak Bóg da. Jeżeli chcecie się państwo dowiedzieć czegoś o Bliskim Wschodzie, to słuchajcie poranków Radia Wnet. Pan Franciszek Bocheński jest częstym gościem i nieocenionym źródłem wiedzy. Wiedzy własnej, opartej na doświadczeniu. Takiego komentatora nie ma żadnej na medium. Dziękuję bardzo, panie Franciszku.
Dziękuję uprzejmie.
A my cóż, no skoro jesteśmy już w Afryce, co prawda północnej, no to posłuchajmy Neki, i takiego dynamicznego utworu Africans.